Dzień dobry. Zapraszam Was do rozmowy z pięknym człowiekiem, Jankiem Mela, o tym, dlaczego warto być autentycznym, o tym, co rozpala nadzieję, o motywacji do życia, kiedy wydawałoby się, że życie się skończyło i o odnajdywaniu poczucia sensu i o tym, co to znaczy być mężczyzną w drodze. Głębokie, bardzo motywujące, ciekawe spotkanie, które no, naprawdę zachęca do autentyczności. Państwu, dzisiaj ze mną długo oczekiwany przeze mnie gość. Powiem szczerze, że jestem bardzo podekscytowana. Janek Mela. Witaj, Janku.
Dzień dobry, cześć.
I kiedy mówię długo wyczekiwany, to dlatego, że ja w ogóle z tobą porozmawiać chciałam już od dawna. Natomiast no, najbardziej mnie poruszył i jakby skłonił do tego, żeby wziąć telefon i zadzwonić, był film Pielgrzym Nadziei. Chciałabym, żebyśmy porozmawiali w ogóle o nadziei, czyli myślę sobie, że łatwo jest rozmawiać z mężczyznami o sile, o mocy, o zdobywaniu. Ty masz dużo sukcesów, też chętnie o nich porozmawiam, ale jakoś ta nadzieja, wiesz, mi wybrzmiała. I to, co ci mówiłam podczas naszej pierwszej rozmowy i co chcę dzisiaj Państwu powiedzieć, to, co wzbudziło mój absolutny zachwyt i poruszenie, Janek, to jak ty pięknie rozmawiasz z ludźmi w tym filmie. I taka druga rzecz, o której chciałabym porozmawiać, to jak to jest być mężczyzną w drodze. Czyli jak to jest być tym, który, no właśnie, jest prowadzony i prowadzi. I pozwól, że zacznę od takiego zdania, które ty mówisz na koniec tego filmu, a który bardzo często powtarza Marek Kamiński, że kiedy poszedłeś z nim na dwa bieguny, to był taki czas, kiedy Marek wierzył w ciebie bardziej niż ty sam w siebie. Co to zdanie dla ciebie oznacza?
To zdanie oznacza dla mnie to, że że często, oczywiście zacznę jakoś na okrętkę, ale chyba jedno z takich pytań, które ja słyszę najczęściej podczas różnych spotkań, to jest to mniej więcej, no jak to zrobić, żeby znaleźć wiarę w siebie, kiedy nam jej brakuje, nie? No to takie naturalne, że szukamy recept, szukamy jakichś takich, nie chcę powiedzieć dróg na skróty, ale no po prostu rozwiązań, ale jakichś takich powtarzalnych, nie? Z którymi jest bardzo trudno. Ja oczywiście takich recept nie mam, nie sprzedaję, nie wydaję, ale myślę, że klucz sprawy jest takie, żeby właśnie mieć wokół siebie takich ludzi, którzy w tych momentach jakiejś naszej niemocy, braku wiary w siebie i w sens, a każdemu z nas takie momenty na pewno się przydarzają i przydarzyć będą, jakich tam super dokonań, doświadczeń byśmy nie mieli, no to ważny jest wtedy właśnie ten drugi człowiek. I to, co dla mnie jest jakąś taką kwintesencją różnych podróży, w których miałem okazję brać udział, kwintesencją przede wszystkim tej pierwszej podróży z Markiem na biegun północny, nie było jakby zakończenie tej drogi, czyli jakiś biegun jeden czy drugi, ale właśnie paradoksalnie był początek. Było to zaproszenie nawet nie tyle do samej wyprawy tej geograficznej, ale do tego, żeby no właśnie jakoś tam wziąć te rękawice, zacząć trochę walczyć o swoje życie i to, że ktoś mi konkretnie personalnie powiedział: stary, ty możesz zrobić coś wielkiego, to może być biegun, chodź, spróbujmy, zróbmy, ale wiesz, jak nam się uda, no to jest dopiero początek, nie? I idź dalej. To było właśnie dla mnie niesamowite, bo faktycznie to był taki okres w moim życiu, kiedy tej wiary absolutnie mi brakowało i kiedy widziałem świat absolutnie jawiący się w szarych barwach, przepełniony przekonaniem o tym właśnie, z czym sobie już nigdy nie dam rady, czego nigdy nie zrobię, kim nie będę. nie? Jakby te właśnie puste czy zamknięte ścieżki. A tutaj ktoś mi powiedział, to nieprawda. Znaczy, jeżeli chcesz to tak widzieć, to możesz, ale zachęcam do jakby zmiany postrzegania, bo w ogóle przed tobą stoi fajniejsze życie, jeżeli się odważysz po nie sięgnąć. To oczywiście brzmi tak wszystko fajnie, prosto, nie? Na zasadzie, a okej, dobra, no to sięgam. No i właśnie całe to sięganie to jest taki najbardziej żmudny, długi, wypełniony też niepokojami, czasami niepowodzeniami proces, którym jest nasze życie.
Wiesz co, bo to faktycznie brzmi łatwo. Ja zaraz cię zapytam o to, w jakim momencie byłeś, ale wiesz, jak ja znam Marka Kamińskiego i z nim rozmawiam, to dla Marka różne rzeczy są po prostu łatwe. I kiedy sobie myślę o byciu człowiekiem nadziei, i o tym, jak w ogóle można odnaleźć nadzieję, to ty to pięknie powiedziałeś, to zacząć być i otaczać się z ludźmi, którzy mówią, zróbmy to. Bo to, co jest bardzo często takim problemem ludzi, to kiedy my mówimy, wiesz, jak ja sobie myślę, dwa bieguny, nie? To pierwsza myśl dla większości ludzi to jest, o Jezu, czy ja dam radę? Albo to jak to trzeba zrobić? I tak dalej. A Marek właśnie ma w sobie ten, no właśnie tą taką lekkość pod tytułem po prostu zróbmy, a potem zobaczymy. Natomiast pozwól, że zapytam cię o to, żeby nasi słuchacze to usłyszeli. Ja trochę wiem, ale myślę, że to jest ważne, w jakim momencie życia ty byłeś, bo to jest ważne. Czyli w którym momencie twojego życia Marek przyszedł z propozycją, stary, pójdźmy na dwa bieguny. Znaczy nie stary, bo ty byłeś wtedy młody, ale tak można by było powiedzieć, chodźmy, zróbmy to, bo to jest, wiesz, ja cię teraz widzę uśmiechniętego człowieka sukcesu, ale wtedy to nie był ten moment.
No tak, to nie było, znaczy, po pierwsze tam nie bardzo się czuję człowiekiem sukcesu, ale to już tam olejmy. To był taki moment w moim życiu, kiedy byłem po wypadku, po porażeniu prądem wysokiego napięcia, po stracie ręki i nogi, czyli właśnie w obliczu no, takiej konieczności takiej mega zmiany, która mi się wydawała czymś straszliwym, czymś właściwie najgorszym na świecie, czymś przez pewien czas życia, może nawet takim wydającym się czymś gorszym niż śmierć, bo tak wtedy postrzegałem niepełnosprawność. Oczywiście czasami jak sobie coś takiego opowiemy, to życie nas sprawdza, życie nas weryfikuje i okazują się zupełnie, zupełnie inne rzeczy, ale tak, to był właśnie taki ten moment właśnie mój po wypadku 22 lata temu.
Ile miałeś wtedy lat?
13.
13 lat. 13 lat, młody chłopak, który traci rękę i nogę. To jest w ogóle przejmujące, co mówisz. Wydawało mi się to gorsze niż śmierć. I myśli sobie, że czego nigdy w życiu nie osiągnie, bo to jest ważne. Co wtedy myślałeś? Że czego nigdy w życiu nie osiągniesz?
No właściwie niczego, na czym mi zależało, nie wiem, jakieś podróże, wyzwań, pracy, rodziny, miłości, jakby to wszystko mi się wydawało zarezerwowane dla ludzi fajniejszych, ładniejszych, przede wszystkim kompletniejszych, symetrycznych z oboma rękami i nogami. A wydawało mi się, że jeżeli do takiego obrazka, schematu, jakże pożądanego przez świat nie pasujesz, no to nie, jakoś się trzeba po prostu jak szczur zakradać i tam jakieś kąski z podstawu zeżerać, a nie zawalczyć o coś większego. Więc to był taki moment. Ale a propos tego, co powiedziałaś o Marku, że jest takim człowiekiem, który z pewną lekkością po różne rzeczy sięga, to wiesz, no to w ogóle tak jest w życiu, że jeżeli masz doświadczenie tego, że coś jest prostsze niż się wydawało, a to dotyczy właściwie zdecydowanej większości rzeczy w naszym życiu, nie? To właśnie wtedy trochę jest łatwo mówić, nie? Jak umiesz mówić po angielsku, to masz lekkość mówienia po angielsku, a jak nie umiesz, to nie jesteś sobie w stanie wyobrazić, że można paszczę otworzyć i jakoś się tam z drugim człowiekiem w tym dziwnym języku dogadać. I tak samo z każdą inną rzeczą, nie? Nie wiem, nie spałaś w namiocie o innej porze roku niż lato, to ci się wydaje, że wchodzisz do namiotu i zamarzasz, nie? A to się okazuje, że no jest chłodno, ale akurat z chłodem jest dużo więcej sposobów przeciwdziałania chłodowi niż gorącu. No ale to mówię, to trzeba mieć takie doświadczenie i trudno jest z perspektywy kogoś, kto szereg takich doświadczeń ma, no tak jakoś bardzo, bardzo empatyzować nawet nie tyle z drugim człowiekiem, co z samym sobą sprzed tych doświadczeń, nie? A ja nawet czasami przy różnych, nazwijmy to już jakoś tam dokonaniach, no to czasami i przed i po mam takie poczucie tego, że to było coś dla mnie przynajmniej niemożliwego, nie? Stoisz przed jakąś wielką górą i się sobie chce, Chiny Ludowe tam nie wlezę, to jest w ogóle niemożliwe, nie? Potem jak włazisz, jesteś u góry i patrzysz z tej góry, myślisz sobie, to ja stamtąd wlazłem? Nie, to niemożliwe, to w ogóle coś się musiało, no pamiętam, że właziłem, ale chyba coś tam po drodze się nie wywindowało do góry, więc no, nasze granice na pewno gdzieś tam się znajdują, ale granice naszej wytrzymałości, naszych możliwości znajdują się zupełnie gdzie indziej, zazwyczaj dużo dalej, niż nam się wydaje.
Czy wiesz, no ty mówisz prostą rzecz, że jesteśmy więźniami naszej głowy i tego, że jeżeli nie mamy doświadczenia, to lęk nas zabiera, nie? Czyli lęk mówi, nie dam rady. I to jest w ogóle ciekawe, co powiedziałeś, że my wtedy możemy łatwo mówić, łatwo ci mówić, nie? Czyli stoi Marek, no to było 23 lata temu, powiedziałeś, nie? Czyli Marek też był młody, czyli stoi młody, w pełni sił człowiek, który mówi, damy radę, zapraszam cię na wyprawę, na dwa bieguny, nie? Niepełnosprawnego dzieciaka, który ma w głowie przekonanie, że no, niewiele może osiągnąć. Co było największym trudem dla ciebie, albo inaczej, takim największym smokiem, z którym trzeba było się zmierzyć podczas pierwszej wyprawy z Markiem?
Postaram się odpowiedzieć na to pytanie, tylko pamiętaj, jakby bierz pod uwagę to, że zapewne to, co będę mówił, będzie bardziej taką kalką niż realnym odniesieniem się do tego, bo to jest czasem tak jak ze wspomnieniami z dzieciństwa, nie? Ja mam szereg takich spotkań, takich wspomnień z dzieciństwa, które nie wiem, czy miały miejsce, bo ja ich fizycznie nie pamiętam, ale tyle razy oglądałem, nie wiem, dane zdjęcie z dzieciństwa, że jakoś tam obudowujemy czasami te wspomnienia. Więc to są rzeczy sprzed tak wielu lat. Ja średnio pamiętam, co tam jadłem wczoraj, przedwczoraj na obiad, a co dokładnie miałem w głowie i w serduchu 22 lata temu, to naprawdę jest trudno się gdzieś w tamto doświadczenie zanurzyć, bo po prostu, nie? Byłem wtedy innym człowiekiem. No mogę powiedzieć, że tak mi się wydaje z perspektywy lat, że na wszystko jest w życiu miejsce i czas. I bywa tak, że właśnie pewne rzeczy, pewne wyzwania łatwiej jest podejmować, będąc młodym człowiekiem, właśnie dlatego, że nie ma się tego, nie wiem, być może zbyt asekuracyjnego rozważania różnych rzeczy, kalkulacji, strachu. To jest tak, że ten strach. Tak jak każde inne uczucie. Każde uczucie jest po coś. Każde uczucie nas o czymś informuje albo przed czymś chroni. Nie? I gdyby w ogóle nie istniał strach, to ani mnie, ani Marka, ani szeregu innych ludzi by pewnie w ogóle gatunek ludzki by wyginął, bo zawsze za tą myślą, a co by było gdyby, to by przychodziły do głowy same te rzeczy, to rób, działaj, a to myślenie o konsekwencjach, czy niemyślenie, by było dla nas zupełnie zwodnicze, więc strach też nas przed czymś ostrzega, ale czasami właśnie pewna, nie chcę powiedzieć lekkomyślność, chociaż czasami od lekkomyślności do odwagi wcale nie jest tak daleko, ale właśnie taka odwaga i ten brak kalkulacji bywa zbawienne. Więc ja tak sobie czasami myślę, że być może gdybym nie miał za sobą historii właśnie tych biegunów, Kilimandżaro, maratonu, triatlonu, różnych jakichś innych doświadczeń, tylko wiodłem sobie spokojne życie, już nieważne, czy z niepełnosprawnością, czy bez. I nagle teraz, w tym momencie życia, bym poznał Marka i powiedziałbym mi, stary, chodź na biegun. Powiedział nawet to samo, co powiedział wtedy, to zapewne bym powiedział, nie, bo wiesz, no bo coś, nie? No bo się boję, bo nie dam rady. I to są też uczucia takie, które mi wtedy towarzyszyły, pewnie, ale jednak taka ciekawość świata no i właśnie, być może trochę taka bezmyślność, no bardziej mnie uchroniła przed poddaniem się, przed rezygnacją. Więc no właśnie, wszystko ma w naszym życiu jakiś odpowiedni moment. I gdyby wydarzyło się w innym momencie, to już zupełnie po prostu, wiadomo, za efektem motyla nasza historia potoczyłaby się inaczej. Więc ja uczę się wdzięczności za to, że właśnie w moim życiu wydarzyły się takie, a nie inne rzeczy i że wydarzyły się w takich, a nie innych najodpowiedniejszych do tego momentach.
Znaczy, wiesz co, zapytałam cię o smoki, a powiedziałeś tak naprawdę o tym, jak sobie radzić ze smokami. I to jest w ogóle przepiękne, że właśnie my potrzebujemy mieć lekkie myśli. Że to się tak mówi, a ten człowiek jest lekkomyślny, czyli nie bierze pod uwagę różnych problemów, ale właśnie my mamy tak narąbane w głowach, wiesz, tych problemów, tego, dlaczego to się może nie udać, dlaczego to jest za trudne, że my mamy zbyt ciężkie myśli. I to nie chodzi o to, że ja mam być bezmyślna, choć może nawet czasami warto byłoby właśnie zostawić myśli i pójść za ciałem, pójść za tym zaufaniem, że ktoś widzi we mnie coś, bo ja chcę jakoś bardzo się na tym zatrzymać, na tym zdaniu. Marek widział we mnie więcej, Marek wierzył we mnie bardziej niż ja sam w siebie, bo ja myślę, że to jest coś, co jest w ogóle wielu ludziom potrzebne, a już mężczyznom szczególnie, wiesz, bo mamy pochowane swoje obawy, mamy pochowane swoje właśnie jakieś takie niepewności, ale mamy też często brak wiary w siebie i o tym nie mówimy. I dopiero jak ktoś przyjdzie i da nadzieję, nie? Czyli powie, możemy to zrobić razem, to się może dopiero wydarzyć. Nie? I jakoś tak bardzo to jest ciekawe, co mówisz o tych lekkich myślach, które się potem wydarzają. Natomiast wrócę do pytania. Co było taką myślą, która spowodowała, że powiedziałeś: dobra, pójdę? Albo co mogłoby być taką myślą?
Wypadałoby powiedzieć teraz coś takiego światłego,
Nie, nie mów właśnie światłego, nie.
a chyba tak naprawdę najbardziej takim powodem, dla którego powiedziałem tak, co ważne, też powiedziałem tak wcale nie od razu. Marek dał mi czas do namysłu, bo też od razu sobie pomyślałem, kurczę, no z jednej strony fajnie, przygoda, coś niezwykłego, szalonego i ten, a z drugiej strony, kurczę, no biegu, no co jest biegu? No, biało, zimno, nie? Ale no, co ja wiem o biegunie północnym, nie? No tam na którymś biegunie są niedźwiedzie, na którymś pingwiny, chyba one się nie spotykają, bo jest zimno, nie? Ale no -3, 30 czy -300, nie? No -300 to nie, bo tam zero bezwzględne, wiadomo, ale no w ogóle z czym to się wszystko je, nie? Więc potrzebowałem trochę czasu do namysłu, ale chyba czymś, co mnie najbardziej tak zmotywowało, była taka myśl, że jeżeli nie spróbuję, to będę żałował. Że nawet jeżeli spróbujemy i to się nie uda, no to trudno, nie? Ale i tak będziemy ubogaceni o doświadczenie. Jak to się mówi, no jakby nie każdy projekt kończy się sukcesem, ale absolutnie każdy kończy się jakimś doświadczeniem. Więc no po prostu kto nie próbuje, ten się nie przekonuje.
I
I
szampana nie pije podobno.
no tak. Więc no ta wyprawa akurat się zakończyła sukcesem, ale nawet gdyby się nie odbyła jako taka, to i tak to spotkanie i to doświadczenie tego, że ktoś właśnie we mnie tknął taką sprawczość, po prostu sprawczość, to i tak byłby to dla mnie mega, mega ciekawy projekt, nie? Pewnie by się nie odbył takim echem w mediach i w ogóle, ale w moim serduchu na pewno czymś istotnym by się odbił. Więc właśnie czasami, no, tak jak mówisz, trochę taka lekkomyślność, trochę odwaga, ale trochę coś takiego na zasadzie spróbuję, nie? Po prostu spróbuję, bo jeżeli tego nie zrobię, no to potem całe życie bym się zastanawiał nad tym, co by było gdyby, nie? A właśnie z tymi różnymi rzeczami, z tym takim pełniejszym przeżywaniem życia, to ja myślę, że trochę to jest tak, że my z jednej strony jesteśmy wokół naszpikowani takimi różnymi mądrymi myślami, niby takimi motywatorami, ale one są ogólnikowe. I wiesz, kiedy dociera do nas taka masa informacji, że powinniśmy wszyscy robić rzeczy niezwykłe, ale trochę nie wiadomo kto, nie wiadomo jak. To jest trochę tak jak z odpowiedzialnością zbiorową, nie wiem, przy wypadku, nie? Coś się dzieje, ludzie się zbierają i to jakby to wielokrotnie słyszymy, nie? Że jeżeli nie padnie konkretna komenda, że ty stary, ty mu pomóż, a ty dzwoń po karetkę, a ty zrób coś tam. Mówię, nie przejmuj się, cholera, że nie umiesz i może coś źle zrobisz. Lepiej zrobić coś źle, niż nie zrobić nic. No to często myślimy sobie, no, dobrze by było, ale to może ktoś inny zrobi, nie? I podobnie z tymi wielkimi, wielkimi rzeczami, nie? Zrobię, przeżyję swoje życie, ale to jutro, pojutrze, no kiedyś, nie? No ogarnę się, przyjdzie na ten moment. A kiedy ktoś ci mówi, stary, teraz, to jest ten moment, nie? Jakby róbmy, nie? Bo może jutro nie będzie okazji, a może a może coś, nie? No to jakby to sprowokowanie do tego, żeby brać odpowiedzialność za swoje życie i przede wszystkim podejmować decyzje, dla mnie właśnie było czymś takim bardzo, bardzo przełamującym.
To ważne, co mówisz, czyli że potrzebujemy zdecydować, że dzisiaj coś robię i korzystam ze swojej sprawczości. Co spotkałeś podczas drogi na Camino? To
Co
była inna
spotkałem?
droga.
No, ludzi, przede wszystkim ludzi z bardzo różnymi historiami. Ja nie będę też ukrywał, że ja nie mam takiego poczucia, żebym, znaczy też tak po prostu nie jest, żebym faktycznie zrobił realnie Camino,
Cały kamino.
bo myśmy robili film o robieniu Camino, więc trochę jest tak, że jakby zrobiliśmy prawie 4000 kilometrów w ciągu 10 dni. W większości autem, naturalnie rzecz
Tak.
biorąc. Ale była to dla mnie okazja do takiego, no, też nie pierwszy raz, bo też lata temu, kiedy Marek Kamiński właśnie robił swoje Camino, bardzo, bardzo długie, czteromiesięczne, to też na parę ostatnich dni mnie do tej drogi zaprosił. Więc wcześniej też miałem okazję troszeczkę liznąć. To, co mnie najbardziej tam właśnie uderzało i co przede wszystkim spotykaliśmy, to ludzi z bardzo różnymi motywacjami. Ludzi, którzy idąc w pewne święte miejsce, niosą przeróżne intencje, ludzie, którzy mają różnego ducha, ludzie, którzy myślę, że każdego z nich dotykała jakaś duchowość, ale bardzo często identyfikowane jako coś mega odległego od religijności. Uważam, że to spoko, że to wręcz w ogóle bardzo, bardzo fajnie, bo wtedy te rzeczy mogą faktycznie jednoczyć. Więc ta okazja do spotkania w trochę innych warunkach, no jest mega, no bo my na co dzień żyjąc w tak zalatanym świecie, mając nasze kalendarze tak zapełnione, to nawet kiedy się z kimś spotykamy, to jest taki odcinek, nie? Jakby, wiesz, decyduję, że biorę się jakoś ładnie, jakoś tam przystrzygę, jeżeli się widzimy na żywo, to się wyperfumuję, jak online, to niekoniecznie.
Też pomaluję.
Tak. I wiesz, jakby wybieram moment, jeżeli się źle czuję, to ci dam znać, nie, wiesz co, nie wiem, kurczę, mam tam na czole, źle będę wyglądał, nie? Albo tam zakatarzony jestem, to nie chcę. A w drodze jakby jesteśmy razem w tych różnych momentach, no, kiedy jest dobrze i kiedy jest źle, kiedy jesteś zmotywowana i kiedy szlak cię trafia, a tu drugi człowiek się pojawia, kiedy jesteś zadowolona i kiedy masz biegunkę, no i to jakby życie, nie? I trzeba po
Tak.
prostu się wzajemnie znosić i ta możliwość obcowania razem, faktycznie ramię w ramię, jest mega, mega niezwykła i to jest taki element w ogóle łączący różne wyjazdy, wyprawy, wycieczki, projekty, jak zwał, tak zwał, który mnie najbardziej jakoś przyciąga do tego, żeby, jak to się szumnie mówi, wyjść trochę z tej swojej strefy komfortu i rzeczywiście poznać drugiego człowieka i poznać też siebie. To Marek wielokrotnie mówi, że z każdej podczas każdej z wypraw, no, poznajemy siebie, każda z wypraw jest taką wyprawą w głąb siebie i rzeczywiście daje możliwość i przyjrzenia się sobie, ale też przyjrzenia się, przysłuchania się sobie bez miliarda tych różnych dystraktorów, które mamy cały czas dookoła, nie? Bez słuchawek na uszu, bez bycia online, bez sprawdzania sociali, bez odpisywania, bez jakichś
Uch,
tam
nie
rzeczy.
mów, bo ludzie nie pójdą na kamino. No, nie pójdą, no.
Ale dlaczego nie? No to właśnie to jest mega, nie? Kiedy nie możesz się
Tak.
zalogować co chwilę, no to nagle ci się otwierają oczy na inne rzeczy, na głębsze przeżywanie, nie? I to jest ważne, no. To myślę, że czasem nam brakuje takiej zdolności bycia tu i teraz. Jedna anegdota w ogóle teoretycznie niezwiązana ze sprawą. Parę lat temu na jakieś bodajże okrągłe urodziny mojego taty postanowiłem go zabrać na koncert ACDC, bo bardzo lubi ten zespół. A oni się świetnie trzymają i pewnie, że to potrwa, ale warto korzystać, nie? No i pojechaliśmy w Warszawie na ten koncert. Ja wziąłem ze sobą lustrzankę, jakiś długi teleobiektyw, który tam w ogóle musiałem przemycać, żeby go nie wolno było wnosić. Wszedłem z tym, robię zdjęcia, podczas którejś piosenki nagrywam filmik i złapała mnie taka myśl, całe szczęście, że jeszcze w trakcie koncertu, taka myśl, że stary, co ty w ogóle robisz, nie? Nagrywasz owszem na spoko lustrzankę, na dobrym obiektywie, ale filmik, który i tak będzie w ogóle gniotem w porównaniu do tego, co zaraz sobie będę mógł odpalić w internecie, a człowieku, zapłaciłeś gruby hajs za bycie razem
Na
z tatą na
koncercie.
koncercie ACDC. Może zamiast Matrycę, to popatrz na nich na scenie, nie? No i to było głupie, to było głupie, to w ogóle przemycanie i filmowanie, zupełnie bez. I zamiast, wiesz, zamiast być tu i teraz, to się skupiłem na tym małym ekraniku, nie? I tak nikogo by to potem nie interesowało, jakiś kiepskiej jakości filmik, nie? Więc czasami no, warto tak trochę spojrzeć z boku na to, co robimy, żeby właśnie trochę bardziej postarać się być tu i teraz, w każdym momencie naszego życia.
Mówisz o tym, że bycie w drodze to jest bycie w autentyczności, czyli bez odklejania takich rzeczy. Jak myślisz, dlaczego mężczyznom jest tak trudno być w drodze w autentyczności? Dlaczego tak bardzo potrzebują te social media, te udawanki? No właśnie, to jest cudowne, co powiedziałeś, to przemycanie, to czasami udawanie. Dlaczego tak trudno jest być w autentyczności?
Według mnie dlatego, że mamy tak głęboko jakoś wdrukowany ten taki kod kulturowy tego, że my jesteśmy po coś, wy jesteście po coś, dani ludzie są w ogóle po coś. Ja jako facet jestem po to, żeby być opoką, żeby zawsze dawać radę, zawsze być w ogóle kozakiem, twardzielem
Kazakiem, uważaj,
i tego,
uważaj.
nie? No, tak się to wdrukowuje gdzieś od najmłodszych lat, nie? Żeby się nie mazać, żeby w ogóle, nie? I to jest tak, że my to bardzo często z jednej strony ganimy, a z drugiej strony powtarzamy pewne rzeczy bezwiednie, bo gdzieś w każdym z nas jest element czegoś takiego dążenia do tego, żeby było miło, ładnie i elegancko, nie? Jak mają do ciebie przyjść goście, no to posprzątasz, żeby wyglądało nie tak, jak wygląda na co dzień, tylko elegancko i
Brawo.
ugotujesz ładniejszy i lepszy obiad niż normalnie mężowi czy coś tam, żeby, no właśnie, żeby co, żeby sobie goście
Żeby
pomyśleli, o,
było ładne nagranie, żeby był ładny film.
ale dokładnie, albo w ogóle zamówić żarcie, żeby coś tam wkręcić, że samemu się zrobiło, nie? I właśnie tak jest czasami, że my bezwiednie różne rzeczy powtarzamy, nie? Kiedy dziecko płacze, no to odruch, który mamy, jest taki, żeby płacze, to mówisz nie płacz. Nie mówisz czuj, nie mówisz jakby przyjrzyjmy się temu, nie? Każde uczucie jest po coś, może warto jest się przyjrzeć przyczynie, a nie tylko objawowi. I jakby patrzymy no, tylko na powierzchnię, nie? No, boli ząb, bierzemy tabletkę na ból zero. W porządku, żeby przetrwać oczekiwanie w kolejce do dentysty, ale nie po to, żeby do elementu diety wprowadzić zamiast owsianki, to tam jemy apapy, nie? No, bo to nie da rady i nerwy sobie rozwalimy. Więc, a jednak niby to wiemy, a no często w te różne powinności siebie czy innych wtłaczamy. Więc kiedy my słyszymy to od najmłodszych lat, no to bardzo trudno jest się z tego wyrwać i pokazać, że to wcale nie jest tak, że chłopaki nie płaczą, wcale nie jest tak, że chłopaki nie czują. I wśród tych uczuć pojawiają się różne rzeczy, nie? Bo nie tylko czujemy potrzebę do zdobywania, osiągania i ten, ale też czujemy lęk, czujemy strach, czujemy, nie wiem, potrzebę podobania się, no, w ogóle bardzo, bardzo przeróżnych rzeczy, więc myślę, że to jest mega, mega potrzebne i też podczas spotkań z ludźmi obserwuję właśnie dużą potrzebę, żeby mówić o takim właśnie uwrażliwianiu tego, nie chcę powiedzieć wizerunku mężczyzn, ale żeby mówić też o tym, żeby również miewamy depresję i to wcale nierzadko, tylko często właśnie my jeszcze bardziej boimy się o tym mówić, boimy się do tego przyznawać. Ja sam mam takie doświadczenie, że bardzo długo starałem się w życiu kozaczyć i pokazywać kogoś tam właśnie, bo tak ode mnie oczekiwano. Mam takie poczucie, że bardzo mocno ode mnie oczekiwano, że ja się
Bohater, który
będę
zdobył, prawda?
bohaterem, zawsze do rady i w ogóle wszystko super i zawsze zadowolony i nigdy się nie poddaje. A pięć wąs, kurde, poddaje się i uważam, że mam do tego święte prawo, tylko teraz mi jest łatwiej o tym mówić, dlatego że w którymś momencie ta taka czara wewnętrznej goryczy się przelała i to poczucie samotności ogromnej, do którego mnie doprowadziło właśnie to takie ciągłe wdrapywanie się na szczyt, też mnie zmusiło do zadania sobie takiego znowu niby banalnego pytania, ale po co ja różne rzeczy robię, nie?
O,
Czy
ładne.
ja chcę zdobyć jakiś szczyt, bo to ma dla mnie inny wymiar, czy chcę sobie go dorzucić do kolekcji, czy chcę, bo wcale nie chcę, ale inni oczekują, no to w sumie byłoby okej, okay, nie? Przecież to tam. teatrzyk dla widzów. No i czasami to uświadomienie sobie tego, co jest motywatorem naszych różnych rzeczy, pozwala nam dużo bardziej żyć jakoś w wolności, nie? Czy ja chcę, nie wiem, z moim partnerem, partnerką, drugą osobą partnerską, się mówić, żyć, bo chcę sobie zakleić jakiś swój lęk i chcę mieć codzienne odbicie swojej wartości, piękna, bogactwa, czegokolwiek, czy faktycznie to jest dużo bardziej fair? No te pytania warto sobie zadawać i czasami nawet jeżeli te szczere odpowiedzi nie są do końca satysfakcjonujące, czy nieco
Właśnie.
burzą jakiś porcelanowy obrazek tego, jak siebie rysujemy, to jest to bardzo, bardzo istotne, a często trudne doświadczenia tym pomagają. Anselm Grun kiedyś powiedział, że rany to miejsca, w których pękają nasze maski. Czasami musimy być naprawdę przyjąć takiego konkretnego dzwona, żebyśmy stwierdzili, że już nie jesteśmy w stanie zakładać danych masek, przyjmować pewnych pust, po to, żeby później dojść do wniosku, że w sumie nie trzeba nawet nie być w stanie, żeby nie widzieć sensu
Tak.
zakładania.
Wiesz, te dwie rzeczy przychodzą mi do głowy do tego, co mówisz, bo ostatnio ktoś mi zadał pytanie, czy mogę zrobić filmik na temat tego, jak oswajać lęk przed bliskością, nie? Bo wielu ludzi ma lęk przed bliskością paradoksalnie, a nie lęk przed odrzuceniem. To jest właśnie to, o czym mówisz, że trudno jest być autentycznym, więc udajemy, bo boimy się, że jak ktoś nas pozna, no to jakby wszystko się skończy. No i postanowiłam zadzwonić do jednego z moich przyjaciół i zapytać, co ja takiego robię, że ja oswajam twój lęk przed bliskością, bo my wprost rozmawiamy. Ja mówię, wiesz, po prostu mówisz o sobie. Mówisz też o tym, że ci czasami jest trudno, że jest słabo i tak dalej. I mówi, i to mi daje taką łatwość do bycia. To jest dokładnie to, co ty mówisz. Ja naprawdę z przyjemnością cię słucham, bo ja też tymi seriami chcę zaprosić mężczyzn do autentyczności. Że w momencie, kiedy my mówimy, to my nie musimy dojść do sytuacji, w której będzie rana. I druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, a propos tego nie rycz, to miałam taką sytuację w tym tygodniu, że jeden pan zamówił u mnie książkę, na której dodruk czekałam. No i kiedy przyszedł dodruk, on pisze: Panie Agnieszko, czy jest już moja książka? Ja patrzę, ten pan jest z miejscowości, do której akurat jadę na szkolenie. No to ja podrzucę, nie? I potem sobie myślę, czy ciebie jakby w ogóle, no co tu dużo mówić, po co ty podrzucasz tę książkę? Trzeba było wrzucić do paczkomatu i wysłać, nie? I dostaję wiadomość, a to super, zapraszamy na kawę. Więc sobie myślę, nie mam czasu na kawę. I wiesz, i to była taka pierwsza myśl, a potem sobie myślę, mam czas na kawę. Bo kawa jest o spotkaniu z drugim człowiekiem, nie? Ktoś mi właśnie mówi, zapraszam cię do spotkania. I powiem tobie i państwu, że to było jedno z najpiękniejszych spotkań, jakie ja miałam w ostatnim czasie. Ja weszłam do pięknego domu, do pięknych ludzi. Słyszę, że właśnie 11-letnia córka upiekła ciepłą szarlotkę, która jest ciepła. Wiesz, jest spotkanie, wszyscy siedzimy, jest dwoje nastolatków, jest rozmowa, jest głęboka rozmowa. No ja tam byłam 40 minut, nie mogłam być więcej, bo byłam umówiona na inną rzecz, ale tak sobie pomyślałam, buziaczki dla nich, kochani, na pewno nas słuchają, i że ja nie chciałam stamtąd wyjść. Dlaczego? Dlatego, że to było autentyczne spotkanie. I tak sobie myślę, jak cię słucham, nie? Jak bardzo my potrzebujemy być w takiej autentyczności, a jak bardzo sobie tutaj w głowie stawiamy granice, że nie mogę, bo są oczekiwania wobec mnie, w związku z tym mi nie wolno i udajemy. Myśmy się nie umówili, że będziemy gadali o sprzątaniu, ale przecież ja to ciągle gadam w moich filmikach. Po co robimy cyrk? Po co robimy ten teatr pod tytułem. No i wiesz, i potem się dziwimy, że ludzie nas traktują jak małpki, no ale sami zapraszamy do cyrku z małpkami. Po prostu, drodzy Państwo, nie obraźcie się, no ale to o to chodzi, że jeżeli ty nie możesz wejść do mojego domu w takim stanie, jak on jest teraz, to znaczy, że ja cię nie zapraszam do mojego życia. I potem właśnie to jest bardzo przejmujące, co powiedziałeś, i potem jest ten moment pustki i samotności, bo ja nie mam ludzi w moim prawdziwym życiu. Bo my bardzo potrzebujemy tej autentyczności. Powiedzenia, że czasami jest tak, a czasami jest tak. Nie?
Tylko właśnie, no widzisz, Absolutnie, absolutnie, oczywiście się z tobą zgadzam, że tak powiem, dwoma rękami się podpisuję, ale no, jest tak, że każdy powie, że tak jest. Wiesz, na takim spotkaniu, na szkoleniu w firmie powiesz, ważna jest autentyczność. No to każdy, o tak, oczywiście, w każdej sferze życia ważne jest, jakby nikt nie powie nie. Nikt nie powie ci na przykład, a nie, w sumie to oszukiwanie to jest, to jest dobra rzecz, nie? No
Albo
nie,
maska
nikt
jest
tego nie
lepsza,
powie,
nie? Tak? No.
wygodniej, elegancji.
Masz
No nie,
rację.
nikt tego nie powie, ale czasami pewne rzeczy, które są tak z uporem maniaka powtarzane, to one w jakiś sposób troszkę się wycierają i troszkę trudniej jest,
Dewaluują.
gdy są, one się dewaluują i trudniej, żeby do nas faktycznie trafiły. Plus, no, druga rzecz jest taka, że my tak bardzo jakoś przyzwyczajeni do pewnej hipokryzji, czyli do tego, że to mówimy, a to robimy. Nie wiem, no, czasem szlak
Poczekaj,
trafia.
poczekaj, zatrzymam, bo to jest ważne. No to czego potrzebujesz ty? Czego potrzebowałeś ty mężczyzna, żeby jednak zaufać nadziei i pozwolić sobie na autentyczność? Co u ciebie się musiało wydarzyć?
No chyba przede wszystkim takie doświadczenie tych momentów, tych chwil, kiedy nie byłem w stanie udawać i wychodziła szydło z worka i wcale nie działo się to, co ja sobie projektowałem w głowie, czyli że o, to teraz zobaczę, jak jestem zły, głupi, fatalny i powiedzą, bo takiego cię nie chcemy, tamten byłeś fajniejszy, tylko wprost przeciwnie. Kiedy no właśnie, kiedy mamy okazję doświadczyć tego, że no właśnie prawdziwi i wadliwi, upierdliwi, nie zawsze fajni, też jesteśmy spoka, może nawet jesteśmy lepsi, no to jest niezwykłe. To jest trochę tak, jak absolutnie nie chcę tutaj krytykować sztucznej inteligencji, ale jesteśmy otoczeni masą różnych, nie wiem, wizualizacji, obrazków, z postaciami wygenerowanymi, nie? Które często wyglądają wręcz no, perfekcyjnie, nie? Ale zawsze jest tak, że czegoś tam brakuje, nie?
Życia brakuje,
Każdy to
życia,
życie brakuje.
życia.
Brakuje spojrzenia, brakuje może pewnej, chociaż nawet te różne nasze niedoskonałości próbują być zastąpione, wytworzone, wygenerowane, to, no, to nie da się tego zrobić, nie? I właśnie ten element niedoskonałości, który my próbujemy jakoś tam ukryć, no jest kluczowy. To jest tak jak, znowu, głupie porównanie, ale nie wiem, czy wszyscy Państwo robiliście sobie kiedyś tak dla jaj, taką rzecz, żeby swoje zdjęcie gdzieś tam w dowolnym tam będzie w Photoshopie jeden pies, sobie tak przeciąć na pół i zrobić kopiuj wklej, to znaczy sobie zrobić jakby dwie lewe części twarzy, na
To
przykład,
ja
tak
nie
sobie
robiłam. No, to ciekawe.
wygląda kropnie.
Tak.
Ja mam dosyć mocno krzywy nos, ale nawet myślę, że ktoś, kto ma dużo prostszy nos ode mnie, to jest tak, że nawet jeżeli nam się wydaje, że mamy mniej więcej takie same oczy, uszy, coś tam,
Nie, nie.
nie, to wtedy wygląda jak to, ale to nie wygląda ładnie. To wygląda właśnie jakoś głupio, debilnie, sztucznie, no nie, po prostu wygląda nie tak,
Niepasująco do
nie
siebie. Nie,
pasująco.
bo to chodzi o
I
to, że autentyczność to, że ja lubię wszystkie kawałki, które są we mnie, nawet te, które nikt nie klaszcze, cały czas to powtarzam z uporem maniaka, bo to jest, ja się czuję bezpiecznie ze sobą tylko wtedy, kiedy ja akceptuję swoją autentyczność. Zobacz, wtedy nie ma lęku, no bo jeśli ja sama siebie odrzucam w tym, że bywam smutna albo niezadowolona i sobie na to nie pozwalam, no to jak ja mogę zaufać, że inni mogliby tacy być?
Ale no właśnie tak, jeżeli nam się to w głowie nie mieści, nie, że tacy bylibyśmy w ogóle fajni, że wiesz, że to trochę jest nawet mniej istotne, że my picujemy przed innymi, nie, ale my picujemy przed samym sobą. My jesteśmy w stanie tak bardzo samych siebie omotać, że albo wiesz, takie, ja to bardzo lubię te wszystkie noworoczne postanowienia, nie?
No
Znaczy, żeby nie
tak.
było. Ja wszystkim Państwu życzę, żebyście mieli w ogóle najkosmiczniejsze postanowienia noworoczne i żeby one się wszystkie spełniały, nie? Ale to po pierwsze wtedy 2025 rok to by w ogóle, nie wiem, świat stanął dęba jeszcze bardziej niż staje. A po drugie, nie ma takiej szansy. No po prostu nie ma szans, nie? Jeżeli my nie dokładamy pewnych rzeczy do tego, żeby coś zrobić, to rzeczy się nie zadzieją,
Tak.
nie? No i tak jest. tak jest bardzo wieloma rzeczami, więc postanawianie sobie czegoś jest spoko, ale za tym musi iść jakaś droga. Więc tak samo czasami my patrzymy na
Prawda.
różne nasze wady i mówię, to nie fajne, to nie fajne. Okej, dobra, to już nawet przyznaję, że to jest, że te niefajne rzeczy we mnie są, ale ja je zmienię. Ja je ogarnię. Ja to zrobię jutro albo nie wiem, pierwszego dnia kolejnego miesiąca, albo nie wiem, po pełni księżyca, ale zrobię, naprawdę,
Ale
mówię sobie,
nie róbmy,
nie
zostawmy te
mam,
niefajne rzeczy. Ja
ale
dzisiaj byłam u
to jest porażka.
fizjoterapeuty i on mówi, dam pani kilka ćwiczeń. Ja mówię, tylko pięć. A on mówi, czemu tylko pięć? Ja mówię, bo nie będę pana kłamać, że zrobię więcej niż pięć. A mówi, a to nie ma pani czasu? Ja mówię, mam, ale znam siebie. Nie zrobię więcej niż pięciu ćwiczeń. I ten człowiek naprawdę stał tam zbaraniały i mówi, ale naprawdę tylko pięć? Tak, naprawdę tylko pięć, ale ja wrócę za miesiąc i dołożymy kolejne pięć. Nie chcę pana oszukiwać i nie chcę siebie oszukiwać, bo zrobię tylko tyle. I chyba w tej drodze do autentyczności to kluczowe jest to, czy my siebie oszukujemy, nie? To jest to, co podoba mi się, to biorę to twoje, picujemy siebie. Bardzo mi się to podoba. Janek, co jest tym, co powoduje, że w tobie jest, że nadzieja jest ciągle żywa? Albo jest żywa, albo się ożywia, albo płonie żywym ogniem. Co jest tym źródłem twojej nadziei?
No to znowu to będzie może taki truizm, ale ludzie dookoła. Ludzie dookoła, dla których
Ważne.
widzę sens działania. Znowu rzecz, która odpowiedź, która może brzmieć na wymuszoną, ale rodzina, dzieci. I to, że nie ma już takiej opcji, żeby nie wiem, żeby nie wstawać rano. Nie? No bo tam trójkę mamy maluchów. I ten, taki bardzo półtoraczny w odstępach czasowych. Najmłodsze ma 1,5 roku, niecałe, najstarsze 4,5. I to po prostu, wiesz, motywuje właściwie do wszystkiego i do różnych rzeczy, których się nie chce, do wstawania, do w ogóle ten, ale też do właśnie takiego pozytywnie dziecięcego
Tak.
patrzenia na życie. To nie wiem, do przytulania. Wiesz, dla mnie jest, ja na przykład przez wiele lat marzyłem o tym i właściwie spełniłem to marzenie, o takim życiu na walizkach, o tym, żeby podróżować, jeździć, być wszędzie, mieć milion znajomych. I trochę tak miałem, nie? Tylko, że jeżeli jesteś wszędzie, to jesteś też, no, nigdzie nie jesteś w pełni, nie? To nigdzie nie wpadniesz nawet na te 40 minut, o których mówiłaś, ale intensywne, autentyczne 40 minut do ludzi. Masz milion znajomych, ale nie masz żadnych przyjaciół, nie? I to jest też taka globalna samotność. I to, że teraz mam tak, że nie wiem, jadę gdzieś na jakieś spotkanie, ktoś proponuje, mówi, to nie wiem, stary, to tu coś fajnego robimy, ty zostań na weekend, albo nie, imprezę, a tu ty dzisiaj grają super koncert, nie? Bardzo lubię muzyka na żywo, coś, co jest dla mnie bardzo, bardzo istotne. A ja wiem, że muszę wracać do domu, albo czasami nawet mam tak, że mógłbym zostać, ale no to wtedy wiesz, no nie wykąpię dzieci wieczorem, nie będę z nimi zasypiał. Albo nawet jeżeli gnam po nocy do domu, to nie zasnę z nimi, ale się z nimi obudzę. To są mega cenne rzeczy. Ja nie powiem, żona by kpiła, gdybym powiedział, że i zawsze to w ogóle z wielką radością i ta.
Oczywiście, że nie, no bo po co ściemniać?
Bardzo, bardzo się cieszę, że tam dwie córy wstają wcześniej rano, a synkowi mogę towarzyszyć. Oni śpią, więc ja zawsze jestem jego towarzyszem. Ale bardzo się cieszę z tego, że pewne rzeczy muszę i że pewnych rzeczy nie mogę.
Super.
Bardzo długo walczyłem o to, żeby nic nie musieć i wszystko móc. To wcale nie daje poczucia wolności. Ja mówię, nie chcę, żeby to jest moje doświadczenie.
Tobie
Ja
nie daje, to
odczuwałem
jest
poczucie,
okej.
że mi to było w jakimś tam momencie życia fajne, ale to, że nie wiem, kiedy wracasz do domu, możesz, nie wiem, łyknąć jakiś serial, absolutnie raz, dwa, zbingwatchować, nie wiem, cały sezon jakiś tam nowego serialu i wstać, o który się chce, bo nikt od ciebie nie wymaga, bo właściwie nie musisz. To jest wolność, ale to jest też smutne, nie? Smutek i
Jest
taka.
brak poczucia sensu. Tak, bo to jest, to wiesz, wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali, nie? To
I to jest,
jesteście.
a to jest bardzo trudno w sobie jakoś tam skupić. Nie? I drugi człowiek jest do tego motorem.
Tak, i to jest bardzo ważne, że nadzieja to jest o relacji, nie? O więzi. I to jest ciekawe, nie? Że mamy taki mechanizm w siebie wbudowany, że kiedy jest nam trudno, to chcemy się wycofać, a ty mówisz, wychodźmy do ludzi, bądźmy w spotkaniu, bierzmy moc, bo to przecież o to chodzi.
Ja myślę, że w ogóle nasza jakaś siła i nasze poczucie wartości, sprawczości, sensu, ono się może rodzić. Tu subiekt, całkowity subiekt mój, ale że te rzeczy mogą się rodzić tylko w relacji. Tylko w relacji, że samemu no, po prostu nie, że samemu się nie da, nie? Że czasami sama teoria, absolutnie nie krytykuję, nie wiem, czytania książek, nie? Ale sama, ja tak czasem mówię, że można siedzieć i czytać o miłości, czytać najniezwyklejsze poematy i sobie miłość tam dzielić na absolutnie nie wiadomo co, nie? Mieć poczucie poznania spektrum miłości takiego, nie? A potem idziesz do warzywniaka, padniesz na kogoś i trach, nie? I czasem takie zderzenie no jakby daje ci dużo głębsze poznanie miłości niż teoria, nie? Z wieloma innymi rzeczami, więc no, ja staram się wychodzić z takiego prostego założenia. No, bój się i rób. To nie jest tak, że są ludzie, którzy się nie boją. Tak jak mówię na początku, lęk jest jakiś taki ograniczony, nie? Jest nam potrzebny. Wszyscy się boimy, ale róbmy pomimo tego lęku. A w relacji, no właśnie, okazuje się, że czasem nawet te rzeczy, których sobie nie lubimy, to właśnie nasze nieidealności, nasze trudne doświadczenia, nasze ciężary, nasze jakieś elementy stygmy, które do nas przywarły, paradoksalnie one mogą być dla nas właśnie czymś, co może być narzędziem do pracy, na czym możemy budować nasz kapitał i wzbudzać jakiś nasz potencjał.
Janku, i tym zdaniem pewnie bym zakończyła, bo ono jakoś mi bardzo rezonuje. Róbmy mimo tego, że się boimy. Ja bym dodała, bądźmy autentyczni mimo tego, że się boimy, bo no, życie jest dzisiaj i bycie w masce to jest tylko cały czas zabieranie sobie możliwości oddechu. Wiesz, jak ty mówiłeś o tych maskach, to mnie aż zatykało. I teraz chodzi o to, zdejmijmy maskę, by mieć oddech, tak? By życie mogło się dzisiaj wydarzyć. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie.
Tak, dziękuję. No właśnie, podpisuję się pod tym i do tego bardzo, bardzo zachęcam, nie? Dzielmy się swoimi też różnymi słabościami, ale zapraszajmy do tego ludzi, nie? Bo czasami jesteśmy samotni, bo ktoś, kto chce się nami zatroszczyć, nie dostaje żadnego feedbacku, nie? Mówimy, wszystko jest w porządku, wszystko jest okej, okay, a potem nam przykro, że w sumie nikt się nie zainteresuje. No bo nie dajemy dostępu. To jest szalenie trudne, ale zdecydowanie popłaca, więc do tego wszystkich zachęcam z sobą na początku. Nie
Ja
jest nikt.
Janek, mówiłem to ja Janek Mela, to ja tylko jeszcze jedno zdanie dopowiem. Dajmy dostęp do siebie. To jest piękne, co powiedziałeś. Dajmy ludziom dostęp do siebie, naprawdę. Zamiast siedzieć cichutko w kąciku i jęczeć, że jesteśmy samotni. Jeszcze raz dzięki, Janek, za twój czas.
Dzięki śliczne. Ściskam wszystkich bardzo, bardzo ciepło.